Witam serdecznie. Z listu do Tytusa będzie fragment dzisiaj. Możemy sobie otworzyć. List do Tytusa. Ten list do Tytusa i jeszcze drugi list do Tymoteusza, one są do siebie bardzo podobne i mają bardzo podobną tematykę. Te listy w zasadzie są o tym, jak powinien funkcjonować Kościół. Jak wyglądać powinna społeczność, czym się powinni tam ludzie zajmować, na czym się skupić, czego nauczać. I w zasadzie w jednym i w drugim przypadku, w tym liście Tymoteusza i w Tytusa, jest taka sytuacja, że Paweł nie może być w danym zborze, a w danym zborze trzeba ponaprawiać jakieś rzeczy, trzeba coś tam zrobić w zborze. No i w liście Tymoteusza zostawił, a tutaj w liście Tytusa, tak się zresztą zaczyna ten list, że Paweł mówi w 5 wersecie: pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia. No i Tytus tak naprawdę z ramienia tutaj apostoła Pawła próbuje te wszystkie rzeczy tam poustawiać w kościele. Akurat, gdzie to było? Jeszcze raz. Na Krecie. Także możemy patrzeć na te listy trochę jako taką instrukcję dla nas, jak powinien wyglądać Kościół, co jest ważne, co jest nieważne, jak powinien funkcjonować. I myślę, że możemy właśnie z tym nastawieniem czytać. I ja chciałbym parę rzeczy z tego listu powiedzieć. Oczywiście nie cały, ale trochę rzeczy właśnie przeczytam. Jak apostoł Paweł widział to? No oczywiście, jak apostoł Paweł widział znaczenia ducha, to tak samo i Bóg widzi funkcjonowanie zboru. Pewne rzeczy tutaj porusza. Ja przeczytam od 2 rozdziału, 9 wersetu. Zacznę. Wcześniej nie będziemy się tym specjalnie zajmować, ale on mówi o tym, jak powinni mężczyźni wyglądać, jacy starsi powinni być, jak powinny kobiety wyglądać. Ma też słowo dla młodzieży jakieś, żeby ich też napominać w pewnym celu. I od 9 wersetu mówi o sługach. Przeczytam na razie 2 wersety. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni, nie przeciwstawiają się. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. I to jest jedna z rzeczy, o których apostoł Paweł porusza, ale na początku już jakiś wniosek powiem. Wniosek jest taki, że słuchajcie, kiedy apostoł Paweł mówi o funkcjonowaniu zboru, to on mówi o takich rzeczach jak rodzina, praca, stosunek do zboru, co powinno być nauczane mniej więcej w zborze. To jest, że tak powiem, bardzo ciekawe z tego punktu widzenia, że życie chrześcijanina, kiedy czytamy ten list, list apostoła Pawła, to jest zupełnie normalne życie. Komuś mogłoby się wydawać, że odkąd jestem chrześcijanin, to już będę robił same jakieś niezwykłe, wyjątkowe rzeczy. Będę, nie wiem, pół Warszawy na przykład ewangelizował albo coś. Apostoł Paweł w ogóle o tym praktycznie nie wspomina. Tylko kiedy mówi, jak powinno być, to powinno być, jaki powinieneś pracować, jaki powinieneś mieć układ w rodzinie, jaki powinieneś mieć stosunek do władzy, jaki do innych ludzi. To są rzeczy takie fundamentalne i apostoł Paweł o nich mówi. Więc kiedy mówi do zborowników w zasadzie, jak powinni żyć, to zobaczcie, że w tym 9-10 wersecie oczywiście nie mamy tego systemu ze sługami dzisiaj, tak, że jest sługa, jest jakiś pan, ale wszyscy, prawie wszyscy chodzimy do pracy i dzisiaj to wygląda tak, że mamy pracodawców swoich. I on nie mówi, że ty musisz robić nie wiadomo co, jakieś niezwykłe rzeczy, ale mówi to, co robisz, codzienna twoja praca, niech będzie tak, jak tutaj jest napisana, tak, że musisz być w niej wierny, sobie niczego nie przywłaszczać, tak, niech dochowuje wierności. I w ten sposób stajemy się jakby ozdobą nauki naszego Zbawiciela, naszego Boga. Czyli widzimy bardzo taka przyziemna rzecz jak praca, ona jest tak naprawdę duchowa, bo myślę, że możemy mieć w swoim mniemaniu dosyć taki mylny obraz, że idziemy do kościoła albo robimy coś, nazwijmy to duchowego i to jest duchowe. Ale jak idziemy do pracy, albo do szkoły, albo nie wiadomo, to już nie jest duchowe. To jest już jakby inna kategoria rzeczy. A tu się okazuje, że apostoł Paweł właśnie o takich rzeczach mówi, zwykłych, dnia codziennego, które powodują to, że my jesteśmy ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Właśnie poprzez na przykład zwyczajną taką uczciwą pracę, gdzie nie okradasz pracodawcy, wiernie tam mu służysz, pracujesz. Także takie mamy, widzimy tutaj spokojne, normalne życie, właśnie na chwałę Boga i te rzeczy, tak naprawdę proste, dnia codziennego, także są duchowe. No jak pierwszy list do Koryntian 10:31 mówi, że cokolwiek czynicie, czy jecie, czy pijecie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Więc tak naprawdę mówi o zwykłych, codziennych jakby rzeczach, tak jak rodzina, praca. I tak normalnie wygląda, powinno przynajmniej w zamierzeniu, wyglądać życie chrześcijanina w miarę normalnie. Podobnie w liście do Tymoteusza, kiedy apostoł Paweł pisał Tymoteuszowi, to też pisał, że jakby naszym celem jest ten cichy i spokojny żywot. I też właśnie w takim kontekście apostoł Paweł pisze. Od 11 do 14 wersetu dalej przeczytam. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Zobaczcie, że na początek powiedział apostoł Paweł, jak należy żyć, w sensie w kontekście pracy, że powinniśmy pracować uczciwie, nie oszukiwać, nie kraść. I ten 12 od 14 wersetu, właściwie od 11 do 14, on daje motywację, dlaczego w zasadzie powinieneś tak pracować. Już w 11 wersecie mówi, że dlatego, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. I zobaczcie, że jakby w centrum naszej motywacji i naszego myślenia tak naprawdę to, o czym apostoł Paweł tutaj pisze, jest Ewangelia. Bo on pisze o Ewangelii, że objawiła się łaska zbawienna dla wszystkich ludzi. I jest napisane, że ta łaska coś nas naucza. Oczywiście łaska jest za darmo, my nic za nią nie oddajemy, ale z drugiej strony, kiedy Bóg okazuje nam łaskę, to coś oczekuje, że jakaś odpowiedź nasza będzie na tą łaskę. I tutaj jest napisane, że ta łaska nas naucza, to co Bóg zrobił, żebyśmy się wyrzekli tych pożądliwości światowych i właśnie żyli wstrzemięźliwie, sprawiedliwie, pobożnie, oczekując właśnie błogosławionej nadziei objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela Chrystusa Jezusa. Czyli tak naprawdę podwaliną tego, jak my żyjemy, jak zachowujemy się w pracy, jest właśnie świadomość Ewangelii po prostu, łaski Bożej. Apostoł Paweł o tym mówi, że to jest właśnie przyczyna, dlaczego powinniśmy żyć dobrze, dlaczego powinniśmy pracować jak należy, ponieważ Bóg okazał nam łaskę, tak? Powinniśmy żyć właśnie, tak jak tutaj jest napisane, że dla Chrystusa, sprawiedliwie, pobożnie i oczekując właśnie tego przyszłego świata. Nie żyjemy tutaj dla tego świata, ale dla tego przyszłego. No i jest napisane w 14 wersecie jeszcze o Chrystusie, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić z wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. Czyli tak naprawdę motywacją naszą w życiu do działania i do jakiegoś życia, nawet normalnego, wykonując takie codzienne obowiązki naszego życia, jak praca, nie wiem, jakieś obowiązki w rodzinie, jest tak samo, niezmiennie, Ewangelia Chrystusa. I to jest jakby centralna prawda, która w zasadzie w naszym życiu powinna nas napędzać do wszystkiego. Do tego, żebyśmy dobrze żyli, żebyśmy dobrze pracowali. No, bo apostoł Paweł nie mówi im, że musisz tak robić, no bo tak jest, bo tak. Tylko właśnie daje ten powód i tym powodem jest Ewangelia. I 15 werset mówi apostoł Paweł tak, to mów i tak napominaj. Czyli on powiedział w zasadzie tą dobrą nowinę, Ewangelię, także Chrystus umarł za nas, że objawiła się łaska Boga i on zwraca uwagę tutaj Tytusowi, mówi to mów, tak, że to jest jakby centralna prawda, na której Kościół jest zbudowany. To jest główny temat i to jest to główna rzecz, jaką my w sercu powinniśmy mieć, czyli Ewangelię, to co Chrystus dla nas zrobił, że umarł za nasze grzechy, że oczekujemy tego przyszłego świata i jakby apostoł Paweł zwraca uwagę, że to powinno być głównym tematem w życiu Kościoła. I tak naprawdę to motywuje do wszystkiego innego, kiedy mamy właśnie w sercu tą Ewangelię. Mówi to mów i tak napominaj, nie? Czyli napominaj w takim kontekście, że no słuchaj, Chrystus umarł za ciebie, tak? Że łaska Boża się objawiła. W związku z tym ty powinieneś, no nie wiem, na przykład tutaj jest napisane, pracować dobrze, być jakimś, no nie wiem, dobrym, nazwijmy to w cudzysłowie, dobrym człowiekiem, sprawiedliwie, pobożnie żyć. I tutaj apostoł Paweł mówi, że tak powinno wyglądać mniej więcej nauczanie, nazwijmy to, czy napominanie, i że to powinno być głównym tematem. To mów tak, napominaj, niech i tak strofuj z całą powagą, niech cię nikt nie lekceważy. Czyli widzimy, że apostoł Paweł zwraca, że chce, żeby ludzie się tym zajmowali i żeby to był główny temat życia Kościoła, czyli Ewangelia po prostu. Jezusa Chrystusa, którą mamy, że tak powiem, w sercu, o której myślimy, i ona rzutuje właśnie na takie codzienne życie nasze, jak w pracy, czy gdzie indziej. Dalej przeczytamy od 3 rozdział. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący sobie wszelką łagodność wszystkim ludziom. Kolejna rzecz, o której mówi, kiedy mówi o Kościele apostoł Paweł, to tłumaczy Tytusowi, że powinniśmy mieć jakiś określony stosunek do władzy i ogólnie do ludzi. I to jest, no tu jest napisane, jak i w innych fragmentach, o których, którzy mówią o władzy w liście Piotra czy w liście do Rzymian, jest napisane, że władzy mamy się poddawać. W liście do Tymoteusza jest napisane, że mamy władzę, za władzę się modlić. Drugi werset tutaj mówi, abyśmy o nikim źle nie mówili. Co jak co, ale w pewnym sensie myślę, że jest moda na mówienie źle o władzy ogólnie. Szczególnie w Polsce. Nawet w niektórych kręgach, jak ktoś powie coś złego na Kaczyńskiego, to jest uważany, że to jest, o, to jest, dobrze zrobił jakoś, co nie? Czy tam jak jest ktoś w opozycji, czy tam w rządzie, to na Donalda Tuska odpowiednio, nie? Ale zobaczcie, że mówi, że przypomina im, niech się poddają, niech o nikim źle nie mówią, tak? Słowo Boże nam mówi tak, módlcie się za władzę, nie mówcie o niej źle. I o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, ukazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Tak? Czyli zaczyna od władzy i mówi, wszystkim ludziom w zasadzie powinniśmy być łagodni i jakoś wyrozumiali, tak? Ustępliwi. I tak naprawdę potem tłumaczy, a dlaczego powinniśmy mieć taką postawę. Mówi, bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. No właśnie, i możemy mieć taką postawę, że kiedy widzimy jakichś ludzi, którzy żyją po prostu w jakiejś ciemności, w jakimś grzechu i patrzymy, o ja, co on wyprawia. I możemy tam, no nie wiem, obgadywać go nawet, czy no patrzeć na to. Jednak apostoł Paweł mówi, że w zasadzie nie powinniśmy o nikim źle mówić, powinniśmy mieć wyrozumiałość, a to dlatego, że trzeci werset mówi, że ty byłeś dokładnie taki sam. Tak? Więc co teraz będziesz palcem wytykał jakichś innych ludzi, że oni tam żyją w grzechu? No żyją w grzechu. Pewnie, że żyją w grzechu. I kiedy widzisz takich ludzi, to nie powinniśmy mieć jakby takiej postawy wyższości, że my żyjemy lepiej jakoś, ale właśnie no, wyrozumiałości jakiejś i łagodności, ponieważ apostoł Paweł mówi, my wszyscy, mówi nie tylko wy wszyscy, ale my wszyscy, czyli on sam mówi, żyliśmy kiedyś w błędzie, poddani rozmaitym rozkoszom, i mówi, że to samo przeżyłeś, i dalej mówi apostoł Paweł, a jak to się stało, że no, ty żyłeś w takim, że tak powiem, grzechu, a teraz już no, nie żyjesz w tym grzechu, że jednak coś się stało. I właśnie piąty werset mówi, ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego, przez kąpiel odrodzenia i odnowienie przez Ducha Świętego. No właśnie, i mamy taki fragment, który mówi o stosunku do ludzi ogólnie w świecie, którzy żyją w jakimś grzechu. Mówi, być dla nich wyrozumiało jakoś, okazywać łagodność. Mówi, ty sam byłeś taki sam. I jedyne, dlaczego dzisiaj nie jesteś taki sam, to w 4 wersecie mówi, że gdy objawiła się dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego zbawił nas, tak? To jest tylko i wyłącznie dlatego, że Bóg ciebie zbawił, ty żyjesz trochę inaczej, lepiej niż powiedzmy jacyś ludzie w świecie, którzy żyją w jakimś totalnym grzechu. I dalej jest napisane, dlaczego cię zbawił. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy. Czyli no, nie zbawił cię dlatego, że byłeś taki dobry po prostu. To nie było tak, że Bóg popatrzył z nieba na nas i powiedział, ale fajni ludzie żyją tak dobrze, zbawię ich. Jest napisane no, wręcz odwrotnie. Mówi, że zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego. Czyli tak naprawdę jedyną przyczyną, dlaczego Bóg nas zbawił, jest napisane dlatego, że jest miłosierny w zasadzie. Nie? I tu nam mówi trochę o naszej pozycji w stosunku właśnie do ludzi, którzy żyją w jakimś, no, dużym grzechu. Musimy sobie zdawać sprawę, że my też tak żyliśmy, przynajmniej kiedy nie byliśmy nawróceni, nie znaliśmy Boga, ci, którzy z nas żyli na przykład totalnie w świecie jakoś, no tak jak ja na przykład, nie? Mówi, że byłeś taki sam, a dwa, że to, że dzisiaj nie jesteś taki sam, to jest zasługa tylko i wyłącznie tego, że Bóg okazał ci miłosierdzie, a okazał ci to miłosierdzie, no nie dlatego, że zrobiłeś coś dobrego, po prostu, tylko dlatego, że Bóg jest miłosierny. Także nie masz co jakby się chlubić nad jakimś innym człowiekiem, czy obgadywać go, czy no wywyższać się, no bo tak naprawdę byłeś taki sam i tylko łaska Boga sprawiła, że no jesteś dzisiaj inny. Jest napisane, że zbawił nas przez kąpiel odrodzenia i odnowienie przez Ducha Świętego. No właśnie ta kąpiel odrodzenia, czy odnowienie przez Ducha Świętego, to jest to, co zmieniło nasze życie. Tak jak no, nauka nasza chrześcijańska mówi, że człowiek, który uwierzył w Chrystusa, otrzymuje Ducha Świętego, a jak otrzymuje Ducha Świętego, to zmienia się jego serce. No to jest oczywiście przemiana, której Bóg dokonuje w nas i w ten sposób dokonuje się zbawienie. I tak tutaj jest napisane, że właśnie w ten sposób Bóg zbawia, właśnie przez tą kąpiel odrodzenia, o nowym życiu w Duchu Świętym, tak? Więc to jest ta siła, która spowodowała to, że ty żyjesz dzisiaj inaczej niż żyłeś na przykład kiedyś. Właśnie moc Ducha Świętego. Szósty werset mówi, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Czyli cała zasługa dla Pana Jezusa. To, że mamy tego Ducha Świętego, że żyjemy inaczej. Abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. I znowu ósmy werset mówi, prawdziwa to mowa. Zobaczcie, że Paweł, apostoł Paweł używał tego sformułowania kilka razy, ale kiedy on mówi właśnie o Ewangelii i o tym, co Chrystus zrobił, to właśnie zwraca na to uwagę, że mówi, prawdziwa to mowa, albo tak mów i tak napominaj, jakby zwracając na to uwagę, że znowu centralna rzecz w Kościele i tym, czym powinien się Kościół zajmować, to jest właśnie to, co zrobił Bóg, nie? Ewangelia po prostu. Tu tak jak samo tutaj apostoł Paweł mówi, że powinniśmy jakiś stosunek mieć do ludzi w świecie, ale on wynika z czego? Z Ewangelii, dokładnie. Z tego, że co zrobił Chrystus dla nas, nie? Że kiedyś byliśmy grzesznikami, że zbawił nas, przemienił, dał nam Ducha Świętego, że teraz jesteśmy inni. Widzimy, jak ta Ewangelia tak naprawdę jest w centrum życia człowieka wierzącego i ona tak naprawdę wpływa na to, jak postrzegamy innych ludzi, jak z nimi się zachowujemy w stosunku do nich, jak pracujemy. I apostoł Paweł przypomina, mówi, to mów, tak napominaj, że to jest prawdziwa mowa, że w zasadzie to jest jakby główną sedną Kościoła i najważniejsza rzecz, która powinna być mówiona, to jest Ewangelia. Ósmy werset dalej mówi, prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach, to jest dobre i użyteczne dla ludzi. A głupich rozpraw i rodowodów i sporów i kłótni o zakon unikaj, są bowiem nieużyteczne i próżne, a człowieka, który wywołuje odszczepieństwo po pierwszym i drugim upomnieniu, unikaj, wiedząc, że jest on przewrotny i grzeszny i sam na siebie wyrok wydaje. Myślę, że jest duże zagrożenie właśnie, że życie Kościoła i to, co się mówi w Kościele, może zejść na inne boczne tory niż w zasadzie Ewangelia. I apostoł Paweł tutaj mówi o takich rzeczach i wymienia, że a głupich rozpraw i rodowodów i sporów i kłótni o zakon unikaj. Czyli on mówi, o czym powinniśmy mówić. Tak? Mówi, to jest prawdziwa mowa, tak mów, to co Chrystus zrobił dla ciebie, jak to wpływa na twoje życie. Natomiast jest mnóstwo tematów pobocznych, o których Paweł mówi, że to są głupie rozprawy, rodowody, spory, kłótnie o zakon. Mówi, że są nieużyteczne i próżne. I bardzo łatwo można popaść w jakąś taką, nazwijmy to teologiczną dysputę, która tak naprawdę do niczego nie prowadzi, no jest po prostu nieużyteczna i próżna. I mówi, unikaj czegoś takiego, tak? Że Kościół nie powinien na tym być zbudowany, ale jakby w centrum powinna być ta Ewangelia. A i różne rozprawy, sputnie, to były tematy tamtejsze, kłótnie o zakon. Dzisiaj pewnie o zakon się nie kłócimy, ale ile jest takich tematów, powiedzmy, dogmatycznych, o które, powiedzmy, ludzie, no nie wiem, w Kościele to główny temat, tak? Czy jest tak, jakaś tam, powiedzmy, doktryna. A apostoł Paweł mówi, że tak naprawdę na czym się powinniśmy skupić, to są dobre uczynki. Zobaczcie, że chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi, a głupich rozpraw i rozdowodów i sporów i kłótni o zakon unikać. Są bowiem nieużyteczne i próżne. Czyli widzimy, że nastawienie apostoła Pawła, że on by chciał, żeby ten kościół zamiast dywagować nad zakonem, na przykład jakimś tam kłócić się, spory wieść, mówi nie, ja obstaję przy tym, żebyście dobre uczynki robili. Nie? Zamiast tego całego gadania o tych pewnie wzniosłych różnych tematach, po prostu dobre uczynki, nie? I jest tak, że często pojawiają się, czy czasami ludzie w kościołach, którzy żyją właściwie takimi sporami i tymi teologicznymi tematami. I on mówi w 10 i 11 wersecie o takich ludziach. Mówi, że człowiek, który wywołuje odszczepieństwo, tak? Właśnie przychodzi i mówi, a tu taka doktryna, tu zaraz się tworzą frakcje, jakieś kłótnie o różne specyficzne aspekty jakiejś doktryny i powoduje się po prostu rozłam jakiś, nie? I mówi, że unikaj takich ludzi, że taki człowiek jest przewrotny, że grzeszy w zasadzie, nie? Także widzimy o taką troskę o to, żeby Kościół nie był miejscem, gdzie się dużo gada o doktrynach, nie robi się dobrych uczynków. Wręcz odwrotnie, apostoł Paweł mówi, że powinny być te dobre uczynki zamiast właśnie jakieś kłótnie o zakon, spory, nieużyteczne, próżne. Tak naprawdę w tym krótkim fragmencie 4 razy apostoł Paweł mówi o dobrych uczynkach. Przeczytam te 4 fragmenty. Widać, że bardzo duży jest nacisk na te właśnie uczynki. W 14 wersecie 2 rozdziału mówi o Chrystusie, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Widzimy, że to jest pierwszy. Apostoł Paweł uczy nas, że Pan Jezus umarł po to, żebyśmy my byli gorliwi w dobrych uczynkach, nie? 3 werset, 1 rozdział, przypominał im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Znowu, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. 3 rozdział, 1 werset. Znowu w tym fragmencie, co czytaliśmy? Werset 8, 3 rozdział. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś obstawał przy tym, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. 3 raz, nie? I na koniec 14 werset 3 rozdziału mówi, a niech się mi nasi uczą celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli nieużyteczni. Znaczy, że w krótki fragment, taki jeden rozdział, 4 razy apostoł Paweł pokazuje to, że dobre uczynki i właśnie w kontrze do tych dobrych uczynków przeciwstawia to właśnie jakiejś takiej pustej gadaninie. Nie mówię, że każda gadanina teologiczna jest pusta, że teologia jest nieważna, żeby mnie nikt nie zrozumiał, ale mówi, nie na tym polega życie Kościoła. Nie? Mówi, nie chodzi o to, żeby tu się kłócić o jakieś doktryny czy coś. Mówi, unikaj tego. Mówi, że to powoduje rozłamy, jakieś nie wiadomo co. Mówi, zamiast tego celuj, słuchaj, w dobrych uczynkach. Tak? Zachęcaj do tego, żeby ludzie sobie nawzajem dobrze czynili. No i w zasadzie tyle, bym skończył na tym. I końcowe wnioski, jak można powiedzieć, no słuchajcie, to jest list właśnie o funkcjonowaniu społeczności i możemy zobaczyć, w jaki sposób apostoł Paweł widzi życie Kościoła. Jeszcze nie tylko tutaj, bo moglibyśmy czytać list do Tymoteusza i też ten jeszcze wcześniej, ale tak naprawdę życie chrześcijańskie to jest normalne życie, jak on mówi, proste, ciche, gdzie ludzie chodzą do pracy, gdzie mają rodziny, gdzie mają, płacą podatki, mają jakiś stosunek do władzy. Zobaczcie, że on nie pisze o jakichś nie wiadomo doniosłych, duchowych rzeczach, które my jako chrześcijanie musimy robić. Nawet nie pisze, żeby słuchajcie, musicie się zebrać, zorganizować jakąś misję ewangelizacyjną, chociaż to nie jest złe. Ale nigdzie w listach apostolskich na przykład nie czytamy nic takiego, żeby zachęcali do czegoś takiego. Raczej piszą, mówi, bądź uczciwy, no nie wiem, bądź uległy władzy, tak, dobrze traktuj tam swoją rodzinę i wszelkie inne tego typu rzeczy. Także widzimy, że to życie normalne jest jakby normalne, tak? Czyli tak wygląda życie chrześcijańskie, ale to życie, jak ono wygląda, powinno być dyktowane przez Ewangelię, która powinna być w centrum naszego życia. I powinniśmy, to powinno być głównym tematem, tak? To, że Chrystus umarł za nas, że przychodzi to Królestwo Boże, że jest ten przyszły świat, że On przemienił nasze życie. I tak naprawdę apostoł Paweł mówi, że to jest główna rzecz, która powinna zajmować nasze serca, umysły, nie jakieś spory o teologię, i kiedy to się dzieje, to wtedy właśnie jest motywacją do tego, żeby te wszystkie takie normalne rzeczy dnia codziennego, one były wtedy duchowe, tak? I były ku zbudowaniu Kościoła, ku chwale Bożej, przy pracy, przy, nie wiem, wychowywaniu dzieci, przy czymkolwiek, co robimy codziennego w życiu. Jakby apostoł Paweł mówi, nie, musicie to rzucić wszystko i tam iść na przykład ze mną, nie? No nie, mówi, że to, co robisz, rób, ale rób w świetle Ewangelii, czyli tak, Chrystus cię odmienił, odkupił, w związku z tym pracuj uczciwie, nie wiem, wychowuj dzieci i tak żyj. A jeśli chodzi o samą naukę, to mówi, że Kościół powinien być, z jego perspektywy, powinniśmy w to celować, żeby był miejscem dobrych uczynków przede wszystkim. 4 razy to powtórzył. Nie tyle miejscem po prostu rozpraw, jak on tutaj mówi, nieużytecznych i próżnych wywodów, ale mówi, że dobre uczynki to jakby cel tego wszystkiego. Zresztą nawet Pan Jezus w kazaniu na górze, jak kiedy mówił o tym, że jesteśmy światłem, to mówił, żeby ludzie widzieli co? Żeby widzieli nasze dobre uczynki, nie? I chwalili Ojca naszego, który jest w niebie. Tak powiedział. Także mniej więcej tak, myślę, to wygląda z perspektywy apostoła Pawła, jak powinien wyglądać Kościół. No i możemy się tylko zastanowić, jak powiedzmy my w tym wyglądamy, czy mniej więcej tak to wygląda. Ale to jest jakiś wzorzec tego i widzimy, że są błędy, że w kościołach są problemy, tak? Że kościoły zaczynają odchodzić od Ewangelii, zajmują się czymś niepotrzebnym. Widzimy, jacyś ludzie się wkradają, powodują rozłamy. I myślę, że warto jest pamiętać i znać ten jakby wzorzec mniej więcej tego, jak powinno wyglądać to życie nasze chrześcijańskie. A tu się okazuje, że to jest całkiem normalne życie, tak? Poza wyjątkowymi przypadkami, że ktoś jest powołany rzeczywiście, tak jak apostoł Paweł rzuca wszystko, idzie w świat, to ogólnie apostoł Paweł nigdy nie nakładał tego na nikogo innego. Nawet nie mówił, chodźcie ze mną na misję, tylko mówił, módlcie się na mnie, żebym ja wykonywał swoją misję dobrze. I taki jest cel, nie? Amen.